Drodzy siostry i bracia, czciciele męki pańskiej, drodzy słuchacze i widzowie transmisji radiowo-telewizyjnej archidiecezjalnego Radia Fara oraz przez stronę internetową Łańcuckiej Fary. Dzisiaj w Niedzielę Palmową po raz ostatni gromadzimy się na nabożeństwie gorzkich żali i rozważaniu męki pańskiej we mszy świętej. Podczas tegorocznego cyklu kazań pasyjnych także przywoływaliśmy jedno wydarzenie z życia prymasa Wyszyńskiego, aby przygotować się duchowo do jego beatyfikacji 7 czerwca na placu Piłsudskiego w Warszawie. Dzisiaj, nim pochylimy się nad męką pańską i zmartwychwstaniem w obrzędzie Komunii Świętej, to najpierw wspomnimy ostatnie chwile życia naszego prymasa. 3 lata po wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża, kardynał Wyszyński dowiedział się, że jest bardzo chory. W dzienniku pod datą 1 kwietnia zapisał: rozpoczyna się droga cierpienia. Wydaje mi się, że to początek końca. Na dodatek 13 maja świat obiegła straszna wiadomość. Na placu świętego Piotra w Rzymie podczas spotkania z wiernymi ktoś strzelał do Jana Pawła II. Wszyscy Polacy jakby stracili grunt pod nogami. Tu w Polsce umierający prymas, tam w Rzymie walczy o życie papież Polak. Od tej chwili w kościołach modlono się już nie tylko o zdrowie kardynała Wyszyńskiego, ale i o uratowanie życia Jana Pawła II. 24 maja, 11 dni po zamachu, zadzwonił papież do prymasa. Była to ich ostatnia rozmowa. 3 dni później prymas zmarł. Prawie 33 lata pewną ręką prowadził Kościół w Polsce. Ludzie przez 3 dni i 3 noce stali w kolejce, by pożegnać prymasa i podziękować za życie tego ojca narodu. W pogrzebie uczestniczyło niespełna 500 000 ludzi. Po raz pierwszy takie wydarzenie transmitowały na żywo radio i telewizja. Na jednym z transparentów niesionych przez ludzi w czasie pogrzebu były słowa wypowiedziane przez świętego Jana Pawła II. Takiego ojca, pasterza i prymasa Bóg daje raz na 1000 lat. Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Siostry i bracia, dziwny ten fragment, jak na kazanie pasyjne. Ale nie wolno nam jednak tracić z horyzontu wydarzenia zmartwychwstania. Tylko ono nadaje właściwy obraz całej męki Chrystusa. Nie skupiamy się tylko na obrzędach śmierci, ale przeżywając śmierć Chrystusa, Wchodzimy w tajemnicę życia wiecznego, które On rozświetlił chwałą swego zmartwychwstania. I śmierć była potrzebna, i zmartwychwstanie jest potrzebne. I tylko wtedy rozważanie pasji jest sensowne, jak prowadzi nas do grobu Chrystusa zmartwychwstałego. Zbawcze dzieło Chrystusa musi być widziane w soczewce męki, śmierci i zmartwychwstania. Tylko to pozwala nam patrzeć prawdziwie. W naszych rozważaniach po modlitwie eucharystycznej dotarliśmy do obrzędów Komunii Świętej, która poprzedzona jest dwoma aktami. Wspólnym odmówieniem modlitwy Ojcze Nasz oraz okazaniem sobie nawzajem gestu pojednania i pokoju. Modlitwa Pańska, jak zwykliśmy nazywać Ojcze Nasz, to jedyna modlitwa podana przez Jezusa na prośbę apostołów: Panie, naucz nas modlić się. To wzór modlitwy każdego chrześcijanina. Nie wolno więc nam przespać tej kolejnej modlitwy, znanej od dzieciństwa, znanej z pacierza i odmawianej w czasie mszy świętej. Ojcze Nasz staje się czymś w rodzaju dostrajania naszych intencji do woli Ojca Niebieskiego, który za moment wejdzie w nasze życie przez ciało Chrystusa. Znak pokoju, tak zwykliśmy nazywać gest liturgiczny przed Komunią Świętą. Nim wyjdziemy ku ołtarzowi, na nowo okazujemy chęć pojednania z braćmi i siostrami. Ów znak nie może być pusty i sztuczny. To, co czynimy na mszy świętej, winno znajdować odzwierciedlenie w naszym życiu. Wyciągając rękę na znak pokoju, muszę ten pokój budować i w codziennym życiu wyciągać rękę na zgodę. To nie bez znaczenia, że te dwa momenty celebracji, modlitwa Pańska i znak pokoju, poprzedzają dotknięcie Boga w Komunii Świętej. Następnie na naszych oczach dokonuje się zmartwychwstanie, o czym świadczy maleńki, a jednak obecny gest. Kapłan bierze ciało Chrystusa i odłącza od Niego, urywa kawałek, który przy słowach modlitwy umieszcza w kielichu z krwią Pańską. I w ten oto sposób dotąd obecne oddzielenie, oddzielone ciało i krew Chrystusa, oddzielone przez krzyżową śmierć, zostają połączone ze sobą na znak powracającego życia. I kiedy przyjmujemy Chrystusa w Komunii Świętej, to jest to Jezus, który umarł i zmartwychwstał. Nie celebrujemy bowiem pogrzebowych wydarzeń, ale spotykamy się z żywym Bogiem. Taka jest wymowa Eucharystii na tle wydarzeń Ewangelii. A jak odnajdujemy siebie w tym spotkaniu z Jezusem? Przychodzimy do Kościoła, który jest wieczernikiem naszej parafii. Tutaj celebrujemy sakramentalne spotkanie z Jezusem. Tutaj przychodzimy jak owi apostołowie ze swoimi obawami, czasem przed ludźmi, w pracy, w sąsiedztwie czy w rodzinie. tutaj szukamy bezpieczeństwa u stóp Pana. Tutaj, gdzie tylekroć Boża łaska rozlała się na nasze życie, od chrztu, przez spowiedź, komunię, bierzmowanie, śluby, a także i pogrzeby. I tutaj doświadczaliśmy i doświadczamy spotkania z Jezusem. Modląc się, upodabniamy się do apostołów, którzy trwali w wieczerniku, w swoich obawach po śmierci Jezusa. Trwali na modlitwie. I my nie robimy w świątyni nic innego, jak właśnie trwamy z Jezusem. A pośród tej modlitwy możemy doświadczyć spotkania. Również jak apostołowie doświadczyli Jezusa mimo drzwi zamkniętych, mimo ograniczeń, jakie pojawiają się w życiu ludzi. I my przychodzimy z naszymi murami i drzwiami zamkniętymi serca, wiary i to nic. Bo dla Jezusa nie stanowi to problemu, bylebyśmy Go przede wszystkim poszukiwali. Jakie są pierwsze słowa Jezusa do apostołów? Po największym cudzie swego życia na ziemi Jezus mógłby powiedzieć: jesteście nieśmiertelni, bądźcie wszechwiedzący, bądźcie wszechmogący. To takie ludzkie oczekiwania. A On mówi po prostu: pokój wam. Pokój wam, tylko tyle i aż tyle. Syn Boży doskonale wie, co kryje się w sercu człowieka i czego ten człowiek najbardziej potrzebuje. Strwożeni, niepewni, błądzący swymi myślami, apostołowie najbardziej potrzebują wewnętrznego dotknięcia Boga. Dotknięcia, które daje pokój, a więc uzdrowienie ducha. I z tym właśnie darem przychodzi Jezus do wieczernika 2000 lat temu i do naszego wieczernika, gdy zbieramy się na celebrowanie Eucharystii. Również tu otwieramy nasze przestraszone serca na Jego słowa. Zmartwychwstały Pan dostrzega i docenia wiarę, jaka rodzi się w sercu człowieka, szczególnie takiego, który nie widział, a uwierzył. Czyż to nie jest błogosławieństwo dla każdego z nas? I przed mszą świętą widzimy białą hostię. I podczas mszy świętej widzimy białą hostię. I przystępując do komunii świętej, nie widzimy inaczej. Choć przez wiarę wiemy, że jest inaczej. I choć trudno dostrzec Boga utajonego, to wierzymy w obecność Jego, jak słusznie śpiewamy na komunię. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Dlatego podchodząc do komunii, do owego zetknięcia się fizycznego z ciałem zmartwychwstałego, istotny jest dialog, w którym kapłan, ukazując najświętsze ciało, mówi: ciało Chrystusa. Zaś wierny winien odpowiedzieć: amen. To jest dialog Jezusa z niewiernym Tomaszem. Pan mój i Bóg mój, odpowiedział, widząc zmartwychwstałego. I my, będąc tak blisko, nie wstydźmy się owego wyznania wiary w obecność Jezusa. Nie śpijmy. Tu jest żywy i zmartwychwstały Jezus. obudź się, człowieku. Siostry i bracia, w Kościele są dwie możliwości przyjmowania Komunii Świętej. Bezpośrednio do ust, jak to jest przede wszystkim czynione w Polsce, lub na rękę. Ze względu na rozpowszechnianie się koronawirusa w obecnym czasie, w czasie pandemii, kapłani udzielają Komunii Świętej na rękę. Ostatnio sytuacja zmusiła wielu wiernych do pozostania w domu, aby uczestniczyć w taki sposób we mszy świętej za pośrednictwem mediów. Papież Franciszek 19 marca zachęcił do Komunii Świętej duchowej oraz do odmawiania odpowiedniej modlitwy. A oto tylko fragment chociażby. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja ze swojej strony przychodzę do Ciebie. Należy tego dokonać w momencie, gdy w transmisji radiowej czy telewizyjnej jest moment rozdzielania Komunii Świętej. Owszem, o Komunii Świętej duchowej już wcześniej wiedzieliśmy, ale w ostatnim czasie odkryliśmy na nowo taką możliwość przyjmowania Komunii Świętej. Po oczyszczeniu naczyń liturgicznych, kielicha i pateny, następuje chwila uwielbienia Boga i dziękczynienie, a może ono przebiegać w dwóch formach: śpiew odpowiedniej pieśni lub chwila milczenia. Dziękczynienie i obrzęd komunii kończy odpowiednia modlitwa. Warto także, siostry i bracia, przypomnieć sobie, jakie są owoce Komunii Świętej. To pogłębienie zjednoczenia z Chrystusem. Chroni przed grzechem. Gładzi grzechy powszednie. Chroni nas od przyszłych grzechów śmiertelnych i buduje Kościół. John Tolkien, autor Władcy Pierścieni, uważany za jednego z największych pisarzy XX wieku, codziennie przystępował do Komunii Świętej. Dużo się modlił, szczególnie lubił adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W liście do swojego syna Michela napisał: z mroku mojego życia, tak bardzo zawiłego, stawiam przed Tobą jedną wielką rzecz, którą trzeba kochać na ziemi. Najświętszy sakrament. Tam znajdziesz romantyzm, chwałę, honor, wierność prawdziwą, ścieżkę wszystkich swoich miłości na świecie. Przepełnia mnie ogromna radość, pisze Kamil, bo przyjąłem do swojego serca Jezusa. Jestem szczęśliwy, że po 10 latach mojej walki z grzechem wreszcie, dzięki Jezusowi, pokonałem szatana i znowu przyjąłem Komunię Świętą. Znane są osoby, które przez długi czas, niekiedy przez wiele lat, żyły nie przyjmując pożywienia, a ich jedynym pokarmem była Komunia Święta. Jedną z pierwszych była wiejska francuska dziewczyna, żyjąca na początku XIII wieku. Jej jedynym pokarmem przez wiele lat była codzienna Eucharystia. Także święty Mikołaj ze Szwajcarii, po uzyskaniu od żony zgody na życie pustelnika, przeżył 20 lat, nie jedząc niczego. Przyjmował jedynie raz w miesiącu Komunię Świętą. We współczesnych czasach francuska mistyczka Marta Robin przez 52 lata żywiła się wyłącznie Eucharystią. Podobnie Teresa Neumann, niemiecka stygmatyczka, przez 36 lat przyjmowała tylko komunię świętą. Przez wiele lat jedynie Eucharystią żywiła się także błogosławiona Aleksandra da Costa, Portugalka. Także ona poddana została badaniom medycznym. W raporcie z tych badań stwierdzono, że przez 40 dni badania nie przyjmowała żadnych pokarmów ani wody. Mimo to waga jej ciała pozostawała bez zmian, tak jak i temperatura, ciśnienie i puls. Święta Małgorzata Alacoque, 17-wieczna mistyczka, w jednej ze swoich wizji widziała, jak Pan Jezus w komunii świętej do jednych wstępował z radością, do drugich obojętnie, do trzecich ze wstrętem. Z radością szedł do tych, którzy przygotowali się należycie, obojętnie do tych, co przyjmowali Go bez grzechu ciężkiego, ale też bez należytego przygotowania, ze wstrętem zaś do tych, którzy przyjmowali Go w grzechu śmiertelnym świętokradzko. Siostry i bracia, cud Eucharystii to cud wieczności, która staje się naszym udziałem na naszych oczach. Od Ogrójca, przez sądy, przez Golgotę i poranek zmartwychwstania. Wszędzie zabiera nas Jezus, aby nas uczynić swymi uczniami, wybranymi, zaproszonymi na ucztę i karmionymi przez Niego. Zastawił tę ucztę za cenę swej męki i zmartwychwstania, więc nie możemy sobie pozwolić na zmarnowanie tego spotkania. Siostry i bracia, w tym roku w Wielkim Poście, w kazaniach pasyjnych uświadamialiśmy sobie, że rozważanie męki pańskiej podczas nabożeństwa gorzkich żali musi owocować jeszcze większym umiłowaniem Chrystusa Eucharystycznego i Jego Najświętszej Eucharystii. Poszczególne części mszy świętej odnoszą się do męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dziękuję Wam wszystkim, którzy łączyliście się z nami za pośrednictwem transmisji radiowo-telewizyjnej archidiecezjalnego Radia Fara i naszej strony parafialnej internetowej Łańcuckiej Fary. Takie mamy czasy, że w taki sposób, w szczególny sposób możemy do Was dotrzeć. Niech większa świadomość przeżywania Najświętszej Ofiary wzbudzi w nas silniejszą wiarę w jej przeżywanie. Na koniec przytoczę zdanie świętego proboszcza z Ars, Jana Marii Wianeya, który na temat Komunii Świętej i Eucharystii pisał tak. Nie ma nic większego ponad Eucharystią. Zbierzcie z całego świata wszystkie dobre uczynki i postawcie je na jednej szali, a na drugiej umieśćcie jedną dobrze przyjętą Komunię Świętą, a okaże się, że tamte są jak ziarnko kurzu wobec wielkiej góry. Nawet męczeństwa nie da się porównać z mszą świętą. Jest ono bowiem ofiarą, jaką człowiek składa Bogu ze swego życia, a msza święta jest ofiarą, jaką Bóg złożył z samego siebie człowiekowi, przelewając za niego krew.